naszego kongresu brzmi seks i małżeństwo. I sakrament, przepraszam. Mój czcigodny przedmówca, czcigodny kolega postawił akcent na sakrament. W moim wystąpieniu postaram się postawić akcent na seks. Mój przedmówca przygotował mi już grunt, bo skoro w teologicznej opcji ciało ma tak wielką godność, to siłą rzeczy chrześcijanin nie może po manichejsku traktować seksu jako czegoś, co służy tylko pomnażaniu bytów materialnych. A jak słyszeliśmy, dla manichejczyków materia była czymś złym. Można się dziwić, że na temat płodności małżeńskiej będzie mówił akurat przedstawiciel teologii dogmatycznej. Zasadniczo na ten temat na gruncie teologii mówią moraliści, mówią pastoraliści, co nieco próbują również mówić przedstawiciele teologii duchowości. Jednak myślę, że po wykładzie mojego czcigodnego kolegi nikt już nie będzie zaskoczony, że również przedstawiciel teologii dogmatycznej spróbuje co nieco powiedzieć na temat płodności. A zatem, co o płodności małżeńskiej może nam powiedzieć teologia dogmatyczna? Aby nie zamęczać Państwa różnymi mądrymi określeniami teologii dogmatycznej, powiem tylko tyle. Teologia dogmatyczna, choć nazwa dogmatyczna dzisiaj ma fatalne skojarzenia z betonem, z fundamentalizmem i tak dalej, nie będę bronił w tej chwili tej nazwy, sięgając do starożytności. Powiem tylko krótko, że teologia dogmatyczna chce odpowiedzieć na pytanie, jak wierzyć. Co o prawdach naszej wiary mówi nam objawienie Boże. Jest to o tyle ważne w tym temacie, który poruszę, że często myślą niektórzy, że Kościół wymyśla sobie pewne rzeczy. Chyba po to wymyśla, aby trapić ludzi, aby trapić może małżonków. Jeżeli sprawę ustawimy w świetle objawienia, to okaże się, że Kościół w tym względzie nie może inaczej nauczać. Postaram się moje wystąpienie sprowadzić do następujących punktów. Najpierw chciałbym małżeństwo zakorzenić w najważniejszym dogmacie, w najważniejszej prawdzie wiary, jaką jest prawda wiary o Przenajświętszej Trójcy. Następnie wyprowadzoną z dogmatu trynitarnego płodność małżeństwa chciałbym rozwinąć w myśl głośnej, bo najbardziej kontestowanej encykliki Pawła VI i chyba w ogóle najbardziej kontestowanej z wszystkich encyklik, jaką jest Humane Vitae. Następnie chciałbym ukazać, do tego w zasadzie nie trzeba ukazywać, wskazać, przypomnieć, że ten ideał w Humane Vitae sięga Bruku, ale po to to uczynię, aby na końcu w ostatnim punkcie niejako przez przeciwieństwo ukazać pewną teologiczną antropologię, myślę, że ważną dla małżonków. A zatem rozpocznijmy od punktu pierwszego. Trójca Święta i małżeństwo. Zazwyczaj, gdy mam czasami wykład z trynitologii do moich studentów, to widzę, że tym wykładem najłatwiej ich uśpić. Wielu myśli, że dogmat o Trójcy Świętej jest dogmatem nieżyciowym, że gdybyśmy to słówko Trójca wykreślili z naszych modlitewników, z mszału, i z czegokolwiek tylko, to w zasadzie nie dostrzeglibyśmy chyba żadnej zmiany. A tymczasem ja twierdzę i staram się do tego Państwa przekonać, że w świetle tego zdawałoby się niezrozumiałego dogmatu, my możemy zrozumieć rzeczywistość, w której żyjemy. Możemy zrozumieć także małżeństwo. Otóż pierwsza rzecz, o której musimy pamiętać, że jesteśmy stworzeni na obraz Boga, ale nie jakiegoś tam Boga, który byłby samotnym absolutem, ale Boga, który jest trójcą osób. Boga, w którym jest komunia osób. W Bogu jest wspólnota osób. Skoro my zostaliśmy stworzeni na obraz takiego Boga, to znaczy, że jesteśmy powołani do wspólnoty, że nie możemy żyć jako samotna wyspa, a szczególną wspólnotą wśród wszystkich wspólnot jest właśnie małżeństwo. Ale idźmy dalej. Bóg jest miłością. Znamy ten tekst z pism Janowych. Bóg jest miłością i to chciałoby się powiedzieć w podwójnym sensie, na płaszczyźnie swojej natury, swojego bytu jest miłością, ale jest miłością także na płaszczyźnie osób, na płaszczyźnie tej trynitarnej komunii. Otóż ojciec kocha syna, syn kocha ojca, odpowiadając na jego miłość. A czym, kim może Bóg kochać Boga? Bogiem, którym jest Duch Święty. I Duch Święty, według naszej teologii, jest taką więzią miłości, która na płaszczyźnie osób łączy ojca i syna. A zatem, skoro zostaliśmy stworzeni na obraz takiego Boga, to jesteśmy powołani do miłości. I ta miłość musi być podstawą tej komunii, którą jest małżeństwo. Ale to jeszcze nie wszystko, proszę Państwa. Miłość wyraża się zawsze darem z siebie. Zauważmy, że w samej Trójcy Świętej mamy takie wzajemne obdarowywanie Ojca. Ojciec obdarowuje Syna, Syn Ojca. Pan Jezus powiedział kiedyś, wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Możemy z tego wywnioskować, że On swoje bóstwo otrzymał od Ojca. To jest darem Ojca dla Niego. On ten dar oddaje Ojcu, a tym samym darem jest Duch Święty. Duch Święty jest zatem darem Ojca dla Syna, Syna dla Ojca. Widzimy, że w tej trynitarnej komunii miłość przejawia się w darze. Zostaliśmy na obraz takiego Boga stworzeni, a zatem elementem naszej miłości jest dar. W małżeństwie elementem tej miłości jest dar samego siebie. Ale jeszcze przez moment pozostajmy przy tym wewnętrznym życiu Trójcy Świętej, przy tym, co najważniejsze dla naszego tematu. Otóż trójjedyny Bóg właśnie dlatego, że jest wspólnotą miłości, która to miłość przejawia się oczywiście w darze. Dlatego, że takim jest. On nie szczerzy tej wspólnoty tylko dla siebie. On po prostu lubi wspólnotę. Skoro w nim są trzy osoby, to on lubi po prostu wspólnotę i dlatego też stwarza, aby innych wciągnąć w swoją trynitarną wspólnotę. Otóż, skoro Bóg stwarza, a my jesteśmy stworzeni na obraz trójjedynego Boga, to również Bóg wspólnotę małżeńską powołuje do stwarzania. Ciekawa rzecz, słowo prokreacjo może oznaczać zarówno stworzenie, jak i płodzenie. W płodności małżeństwa dochodzi więc do głosu stwórcza moc Boga. Tak jak kreacjo dokonane przez Boga jest z miłości, można by powiedzieć, jest także z daru, tak również prokreacjo dokonywane w małżeństwie ma być z miłości, ma być z daru, które konstytuują małżeńską wspólnotę. Tak jak kreacjo jest znakiem miłości i daru trynitarnej komunii osób, tak samo prokreacjo ma być znakiem miłości i daru małżeńskiej komunii osób. Jedność pomiędzy kreacjo, caritas i donum w przypadku Boga ma być właśnie wzorem jedności prokreacjo, czyli przetłumaczmy to płodzenia, miłości i daru w przypadku małżeństwa. A zatem małżonkowie wyrażają swoją miłość i obdarowanie sobą także również przez prokreację. Dlatego ona należy do tej wspólnoty miłości i daru, którą jest małżeństwo. Małżeństwo ze swoją komunijnością, miłością, obdarowywaniem i płodnością wpisane jest zatem w dogmat o Trójcy Świętej. Tak jak dogmat o Trójcy Świętej jest wielką tajemnicą wiary, tak również do misterium wiary należy wpisać małżeństwo, które jest takim, a nie innym, bo zostaliśmy stworzeni na obraz trójjedynego Boga. A zatem, reasumując ten punkt, małżeństwo nie jest wynikiem jakiegoś ślepego przypadku, nie jest wynikiem ewolucji sił przyrody. Małżeństwo wyszło z zamysłu Boga i to dodajmy trójjedynego Boga. A teraz zobaczmy, jak papież Paweł VI w swojej encyklice Humanae Vitae rozwija to, co nam mówi takie trynitarne spojrzenie na małżeństwo. Ponieważ na małżeństwo składa się komunijność, miłość, dar, ale także i płodność. Paweł VI w oparciu o to mówi o czterech cechach miłości. Miłość małżeńska jest po pierwsze miłością ludzką, po drugie miłością pełną, po trzecie miłością wierną i po czwarte miłością płodną. Miłość małżeńska jest miłością na wskroś ludzką, czyli małżonkowie jednoczą się nie tylko ciałem, ale temu byciu jednym ciałem ma towarzyszyć bycie jednym sercem i jedną duszą. Dalej, miłość małżeńska jest miłością pełną. To znaczy, kocha nie tylko ze względu na to, co otrzymuje od drugiej osoby, ale kocha dla tej osoby, ze względu na tą osobę. Jest zatem miłością bezinteresowną. Jest to oczywiście także miłość wierna. Już to padło w wystąpieniu ojca Jacka Salija. Trzy osoby Trójcy Świętej są sobie wierne, nie mogą się rozstać nigdy i ta wierność osób Trójcy jest takim wzorem dla wierności małżeńskiej. I wreszcie miłość małżeńska jest miłością płodną. Zmierza ona ku swemu przedłużeniu i wzbudzeniu nowego życia. Małżeństwo i miłość małżeńska z natury swej skierowane są ku płodzeniu i ku wychowywaniu potomstwa. Oczywiście papież Paweł VI zna problemy małżeńskie. Oczywiście wie, że są sytuacje, kiedy nie może być zachowany pełny znak stosunku małżeńskiego. Tym znakiem jest jedność i jest rodzicielstwo. Wie, że czasami małżonkowie nie są ze względów fizycznych zdolni do rodzicielstwa, ale papież idzie dalej. Odwołuje się do samej natury, która zna jednak okresy także niepłodności. I jeżeli małżonkowie korzystają z tych okresów, to według Pawła VI akt małżeński zachowuje dalej swoje wewnętrzne przeznaczenie do przekazywania życia ludzkiego i dlatego jest jak najbardziej godziwy. Otóż ideał, o którym mówi encyklika Humanae Vitae, nie trzeba o tym przekonywać, jest ideałem tak pięknym, że w zasadzie wydaje się niemożliwym do realizacji. Zdaje się, że jest to jakiś ideał na warunki raju, ale nie na warunki po grzechu pierworodnym. No grzech pierworodny zostawił w nas, o czym wspomniał mój czcigodny kolega, pożądliwość ciała. Ponieważ małżeństwo wyszło z zamysłu Bożego, dlatego grzech pierworodny uderzył w małżeństwo. Nie bałbym się nawet powiedzieć, że grzech pierworodny najbardziej uderzył w małżeństwo. O ile Bogu miła jest jedność wielości, ponieważ sam jest jeden w trzech osobach, o tyle grzech rozbija jedność, przeciwstawiając sobie poszczególne wielości. Grzech rozbił więc małżeńską jedność komunii, miłości, daru i prokreacji. Zamiast komunii małżonków pojawiła się walka o dominację jednego nad drugim. Zamiast miłości pojawiła się choroba egoizmu. Zamiast daru uprzedmiotowienie małżonka, a zamiast prokreacji antykoncepcja. Poprzez antykoncepcję seksualność stała się zwykłą przyjemnością, a przestała być możliwością przekazywania i otrzymywania życia w ramach wspólnoty miłości. W sumie grzech pierworodny rozbił małżeńską jedność komunii, miłości, daru i prokreacji i w ten sposób uderzył w zamysł Boga, jakim jest małżeństwo. W ten zamysł Boga, jakim jest małżeństwo, konsekwentnie uderzają, to jest bardzo znamienne, wszyscy zawodowi nieprzyjaciele Pana Boga. Oni jakby wiedzieli, że małżeństwo wyszło z jego zamysłu i trzeba w szczególny sposób uderzyć w małżeństwo. Przypomnijmy sobie słowa Fryderyka Nietzschego. Postawił on postulat posprzątania po Bogu, który umarł. Według Nietzschego Bóg umarł, ale ten nieboszczyk Bóg pozostawił po sobie bałagan. Do tego bałaganu według Nietzschego należy moralność, w tym także moralność dotycząca małżeństwa. To sprzątanie po nieboszczyku Bogu, jak to widział Nietzsche, dokonuje się według innego postulatu Nietzschego. A ten postulat brzmi krótko. Przewartościowywać wartości. Nie mówić, że coś jest dobre i złe, bo to za bardzo chrześcijańskie, za bardzo przypomina Biblię. Mówić o tym, co użyteczne i nieużyteczne. A weźmy teren samego małżeństwa. Próbuje się zamienić słowo małżonek, współmałżonek, słowem partner. To słowo partner oznaczało człowieka, z którym robiło się interesy. Zamiana słów partner zamiast małżonek prowadzi niestety często do zamiany funkcji. Dotychczasowy małżonek staje się tym, z którym nie tyle robi się interesy, co tym, na którym robi się interesy. Wobec ekspansji grzechu powodującego dekonstrukcję małżeńskiej jedności, komunii, miłości, daru i płodności, jaka wyszła z zamysłu Bożego, chrześcijanin nie jest bezbronny. Ponieważ grzech uderzył w małżeństwo, dlatego dokonane przez Chrystusa odkupienie obejmuje również małżeństwo. Wskazuje na to cytowany już dzisiaj apostoł Paweł w liście do Efezjan. Ukazuje on miłość Chrystusa, wydającego się za swój Kościół na krzyżu, jako wzór miłości dla małżonków. A zatem można by powiedzieć tak, myślę, że nie jest to uproszczony wniosek, umierając na krzyżu, Chrystus myślał o małżonkach również. Grzech uderzył w małżeństwo, a zatem Chrystus, dokonując odkupienia przez krzyż, dał małżonkom łaskę, aby jednak mogli realizować te ideały, które Bóg na początku związał z małżeństwem. Wydarzenie krzyża oznacza więc również łaskę dla małżonków. Ta łaska chce leczyć rany, które małżeństwu zadał grzech pierworodny. Tego leczącego działania łaski mogą doświadczać małżonkowie przede wszystkim w sakramencie pokuty. Łaska tego sakramentu jest lekarstwem nasięgające bruku ideały. Dzięki tej łasce ideał małżeńskiej jedności, komunii, miłości, daru i także płodności może stać się na nowo jak gwiazda, według której można się kierować w nocy, choć się jej nigdy nie osiągnie. W obecnej rzeczywistości zawsze bowiem będzie istniało napięcie pomiędzy tym, co apostoł Paweł określił z jednej strony jako tajemnicę bezbożności, a z drugiej strony jako tajemnicę pobożności. Tajemnica bezbożności mogłaby być określona jako dekonstruująca wszelką jedność, także tą małżeńską jedność, moc grzechu. A tajemnica pobożności mogłaby być określona jako budująca jedność, również tą jedność małżeństwa, łaska. Takie napięcie pomiędzy tymi dwoma tajemnicami, bezbożności i pobożności, będzie trwało aż do końca obecnych czasów, czyli do paruzji Jezusa Chrystusa. Tak to bywa, że wymagania, które stawia Bóg, one są jednak także dla dobra człowieka. Ładnie to ukazał Jan Paweł II. Bóg wie, co dla nas jest dobre i to dobro nam zadaje chociażby w swoich przykazaniach. Bóg swoim prawem absolutnie nie chce nas gnębić. On chce, byśmy zachowując Jego prawo, osiągali większe dobro, także to dobro doczesne. I właśnie spróbujmy ukazać teraz, że antykoncepcja wcale takim dobrem nie jest, za jakie wielu ją uważa. Antykoncepcja miała początkowo pomóc małżonkom w bardziej odpowiedzialnym planowaniu potomstwa. Doprowadziła jednak do zgody na łatwy seks bez zobowiązań, można by nawet dodać pod hasłem z amerykańskich kampusów swego czasu bardzo modnym: niech żyje i rozkwita kopulacja. Łatwy seks bez zobowiązań wcale nie okazał się niezłośliwymi bachanaliami. Jest taka dość ciekawa pani filozof, także pisarka Mary Eberstadt, pracownik naukowy Uniwersytetu Stanford. Znamy ją w Polsce z takiej książki Frajerskie listy. Raz, że pisze ciekawie, a po drugie ma dość taki cięty język. Jak kogoś nie przekonują argumenty, to ten język może przekonać. I właśnie ona napisała też taką książkę, nie mamy jej jeszcze w języku polskim, Adam i Ewa po pigułce. Uważa, że od Adama i Ewy takim największym przełomem w relacjach damsko-męskich było właśnie wymyślenie pigułki. Ale ona też pisze, jakie to ma skutki. Pozwolę sobie tak cytować. Według Mary Eberstadt skutkiem takiego seksu bez zobowiązań są dzieci z rozbitych domów, które miewają problemy zupełnie nieznane dzieciakom z kompletnych rodzin. Dalej, liczba dziewczyn unieszczęśliwionych z powodu dokonanej aborcji, chorób wenerycznych, które złapały, czy bodaj nieumiejętności potraktowania mężczyzn w równie przedmiotowy sposób, jak niegdyś same zostały potraktowane. Dalej, pisze o mężczyznach, którzy okazali się w związkach wyjątkowo beznadziejnymi facetami tylko dlatego, że wcześniej jedli chleb ze zbyt wielu pieców. Dalej, pisze o małżeństwach, które posypały się o sprawy, co do których musi zapanować zgoda obojga dorosłych, tyle że wewnątrz małżeństwa, a nie poza nim. Otóż, komentując te skutki łatwego seksu bez zobowiązań, Eberstadt daje dość takie rażące uszy porównanie, ale to jest ten niecięty język. Zacytuję. Wiemy, że ludzie, którzy za dużo jedzą, są grubi jak wieprze. Ci, którzy piją zbyt wiele, to pijacy. Którzy unikają sportu, prowadzą niechlujną i pazożytniczą politykę wobec własnego ciała i kosztem własnego zdrowia. Palacze zaś są tak odpychający, jak stary grubas futrze zajadający jednocześnie dziczyznę i ciastko. Wszyscy spoglądają z odrazą na tych niechlujów. Tymczasem seks niesie ze sobą poważniejsze konsekwencje dla świata niż jakiekolwiek inne świństwa. To te prywatne akty dokonywane poza małżeństwem spowodowały lawinowy wzrost liczby nieślubnych dzieci i oddały je w grubiańskie ręce zmieniających się raz po raz przyjaciół mam. To właśnie odpowiedzialni, wolni dorośli obrócili AIDS i choroby weneryczne w problemy na skalę światową. To, o czym tak dokładnie pisze pani Mary, tak dosadnie pisze pani Mary Eberstadt, o tym mniej dosadnie, ale wyraźnie pisał papież w encyklice Humanae Vitae. Przestrzegał, że środki antykoncepcyjne otworzą szeroką i łatwą drogę zarówno niewierności małżeńskiej, jak i upadkowi obyczajów. Należy obawiać się, że mężczyźni, przyzwyczaiwszy się do stosowania praktyk antykoncepcyjnych, zatracą szacunek dla kobiet, sprowadzą je do roli narzędzia służącego zaspokajaniu swojej egoistycznej żądzy, a w konsekwencji przestaną je uważać za godne szacunku i miłości partnerki życia. I spróbujmy teraz trochę uwagi już na końcu poświęcić antropologii. Przez analogię do wspomnianej przeze mnie, uczyniłem to za świętym Pawłem, tajemnicy pobożności i tajemnicy bezbożności, można by mówić o antropologii pobożności i antropologii bezbożności. Antropologia pobożności wyraża prawdę o człowieku, uwzględniając jego relacje z Bogiem. Bóg, który jest miłością, przez swoją łaskę pozwala człowiekowi zrealizować się w miłości. Centrum życia człowieka staje się bycie dla innych, a nie istnienie dla zaspokojenia własnych kaprysów. Z kolei antropologia bezbożności interpretuje człowieka bez relacji do Boga. Pozbawia człowieka jakichkolwiek transcendentnych treści. W swoim centrum taka antropologia bezbożności stawia mężczyznę i kobietę, którzy są niemal redukowani do zwierzęcych instynktów, którzy używają swojej wolności bez jakichkolwiek kryteriów moralnych. Jeśli w życiu zanika poczucie transcendencji, to ludzie znajdują sobie inne bożki, które zastępują im Boga i Boga jako punkt odniesienia do człowieka. Tymi bożkami oczywiście może być niczym nieograniczony seks, pieniądz, społeczny prestiż, zdrowie fizyczne. Bezbożna antropologia, nie można tego nie zauważyć, niszczy rodziny, zatruwa radość z posiadania dzieci, a także radość z poświęcania się dla współmałżonka, z poświęcania się dla dzieci. I jeszcze raz oddam głos pani Mary Eberstadt z jej książki Adam i Ewa po pigułce. Odwołuję się do takiego przykładu. Wyobraźmy sobie, że jest jakaś ideologia, której realizacja w praktyce szkodzi wszystkim. Wywołuje szkody w ekonomii, w życiu społecznym, a także w moralności. Uczeni podają dowody, że ta ideologia jest szkodliwa, że ona szkodzi nawet całej ludzkości. A jednak, pomimo rzeczowej argumentacji, wprost dowodów, decydenci ignorują te fakty. Mary Eberstadt podaje konkretny przykład, mianowicie wielu z Państwa, tak jak ja, pamiętamy jeszcze dawny ustrój, narzekaliśmy na ten ustrój, chcieliśmy zmiany tego ustroju, a tymczasem w Stanach Zjednoczonych, pisze o tym Mary Eberstadt, szerzył się, proszę uchwycić to słówko, antykomunizm. Czyli były rzeczowe dowody, że komunizm w wersji radzieckiej jest systemem szkodliwym, a w Stanach Zjednoczonych wybielano fakty, minimalizowano szkodliwość tego ustroju i to w kręgach uniwersyteckich. I powiada Mary Eberstadt, mamy dzisiaj analogię do antykoncepcji. Cała litania szkód, strat, rzeczowe argumenty przeciwko, a jednak nie dociera to do pewnych decydentów, którzy pomimo złych skutków próbują dalej ją popierać, a nawet narzucać. Otóż ta antropologia bezbożności niejako przez przeciwieństwo pokazuje, że jedyną alternatywą dla tych złych skutków powodowanych przez antropologię bezbożności, a wśród tych złych skutków jest, przypomnijmy jeszcze raz, walka mężczyzny i kobiety o dominację, egocentryzm, uprzedmiotowienie i antykoncepcja, przez przeciwieństwem do tych złych skutków antropologii bezbożności. Musimy stawiać antropologię pobożności. Ona pokazuje, że prawdziwy humanizm jest teocentryczny, że choć prawda o Trójcy Świętej wydaje się właśnie dogmatem niezrozumiałym, to jednak, jeżeli wnioski wyprowadzone z tego dogmatu dla małżeństwa będą praktycznie realizowane, to świat może stać się choć trochę lepszy, aniżeli jest. A na marginesie widać, że dogmatyka na coś się również przydaje, gdy chodzi o refleksję nad małżeństwem, nawet nad tym tematem płodność małżeńska. Odsyła nas dogmatyka do najważniejszej prawdy naszej wiary, prawdy o Trójcy Świętej. Bez tej prawdy nie zrozumiemy siebie, bez tej prawdy nie zrozumiemy także tego, co Kościół naucza o małżeństwie. Dziękuję bardzo za uwagę.